Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, komentarze do Słowa Bożego z liturgii eucharystycznej. Proszę, posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii. Mamy dzisiaj fragment ze świętego Marka o takiej treści. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swe utrzymanie. Kochani, jedna z najbardziej chyba poruszających Ewangelii, jedna z takich Ewangelii, które pokazują najbardziej niezwykłe oko, jakie Pan Bóg ma we wszechświecie, bo tylko On ma takie oko. My czasem do tego oka się trochę zbliżamy, ale tylko czasem. Kochani, krótko dzisiaj, bo to jedna bardzo piękna rzecz. Zobaczcie, mamy w tej Ewangelii zestawienie dwóch obrazów, nie? Mamy zestawienie to początkowe z tego pierwszego akapitu, czyli o tych uczonych w piśmie, nie? Którzy tam paradują w tych szatach, którzy paradują w modlitwach, którzy łażą po wdowach, obiadają je, którzy po prostu odprawiają długie rytuały i tak dalej. I Jezus mówi: tych spotka sroga kara. I mamy tą ubogą wdowę, która naprawdę nie ma nic, która ma po prostu dwa pieniążki, czyli jeden grosz, i która doczekuje się wielkiej pochwały w oczach Pana Boga. Kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli tę Ewangelię nie na zasadzie, wiecie, pysznych, nieprawdziwych, fałszywych ludzi wiary i tam jakichś takich po prostu ubogich. Nie, kochani, to jest o naszych postawach. To jest o postawach, które są w każdym z nas. Jestem przekonany, że jeżeli tylko poczytacie ten pierwszy fragment, to zobaczycie, że, kochani, w większości my mamy nieustannie w sobie te postawy tych uczonych w piśmie. O co tu chodzi? Kochani, nie trzeba tego czytać tylko w takim kluczu religijnym, że to jest, wiecie, religijność na pokaz. To nie o to chodzi. Tylko nie zauważcie, że jest w nas taki mechanizm i ja go widzę w sobie ciągle i ja się go w ogóle naprawdę czasem bardzo wstydzę. Oczywiście zazwyczaj, kiedy go robię, to go nie zauważam, tylko myślę, że to jest właściwe postępowanie, ale potrzebuję chwili refleksji, żeby do tyłu spojrzeć i zobaczyć ten mechanizm. Kochani, zobaczcie, mamy taki mechanizm, który nawet w najdrobniejszych sprawach nieustannie służy nam do tego, żeby zbudować trochę lepszy obraz siebie. Kochani, na czym polega to, co mówi tu Pan Jezus, że oni chodzą w powłóczystych szatach, lubią pierwsze miejsca w synagogach, zaszczytne miejsca na ucztach? Co to znaczy? Czyli oni bardzo potrzebują, żeby przez jakieś opisy tego, kim są, jakieś obrazy tego, kim są, jakieś szczegóły tego, kim są, jakieś sytuacje, w których się znajdują, żeby ich wartość, ich znaczenie było trochę większe, niż prawdopodobnie mają, bo gdyby go mieli, to by tego nie szukali. Kochani, zobaczcie, człowiek, który próbuje się czymś wyróżnić, robi nic innego, jak zwraca na siebie uwagę, czyli bardzo chce, żeby ktoś dostrzegł jego wyjątkowość. Kochani, wszyscy to nagminnie, nieustannie robimy. Kochani, ja się łapię wielokrotnie, na przykład, jak nagrywam, wiecie, wam różne vlogi, albo nagrywam nawet, wiecie, CNN-y, gdzie staram się po prostu komentować Pismo Święte, nie? I czasem mi się zdarza gdzieś tam posłuchać takiego starego, na przykład. Rzadko to robię oczywiście, ale czasem mi albo potrzebuję jakiejś inspiracji, albo szukam właśnie, nie wiem, mam jakieś rekolekcje, widzę, że jest ta Ewangelia, no i zajrzę do tego, co kiedyś mówiłem, żeby sobie przypomnieć, może jakaś mądra myśl była, nie? W tym, co kiedyś powiedziałem. I kochani, często się łapię na tym, że słucham tego, co ja tam mówiłem i nagle widzę, że powiedziałem, wiecie, jedno zdanie, które nie jest kłamstwem, które nie jest żadnym, wiecie, wymyślaniem rzeczywistości, tylko jest lekkim podrasowaniem, żebyście wy, oglądając ten film, pomyśleli: on jest wyjątkowy. Kurczę, on ma taką cechę. I mówię, to nie są, kochani, wiecie, wielkie rzeczy, że robię z siebie, nie wiem, tam męczennika, czy świętego, czy kogoś. Nie, tylko takie lekkie, czyli przed coś robię, ale to podrasuję o 10%. Czyli to de facto będzie prawda, bo ja to robię, ale tak to nazwę, albo włożę to w taki kontekst, żeby to wyglądało na trochę, a czasem dużo, lepsze niż jest w rzeczywistości. I uwaga, właśnie nie chodzi o to, że to jest, wiecie, kłamstwo. Nie chodzi o to, że to jest wymyślanie rzeczywistości, której nie ma, że ja wam próbuję pokazać coś, kim nie jestem. Tylko właśnie chcę, żebyście trochę lepiej o mnie myśleli. Kochani, to są właśnie powłóczyste szaty, to są pierwsze miejsca, nie? To są, zobaczcie, takie nasze wyrażenia, gdzie mówimy na przykład, że nie wiem, gdzieś byłem i to jest niby tylko relacja o tym, że gdzieś byłem, ale kiedy wszyscy czujemy, że to, gdzie byłem, to jest wyjątkowe miejsce, nie? Albo wyjątkowa grupa ludzi tam była, albo to było jakieś wyjątkowe wydarzenie i ja tylko powiem, że tam byłem, to zobaczcie, można, i to jest czasem po prostu prosty fakt, że ja tam byłem, ale tak to można obudować, tak to można opowiedzieć, żeby ewidentnie z tego wynikało, ja byłem w tym gronie, ja byłem w tym miejscu, to chyba coś o mnie świadczy, nie? Kochani, o co mi chodzi? Bo większość z nas prawdopodobnie nie żyje w takim jawnym kłamstwie, jak to na przykład, nie wiem, część polityków, nie? Wybaczcie teraz to głupie zdanie. Ale nie, no bo są ludzie, którzy, wiecie, zawodowo kłamią, którzy potrafią wymyślać, no po prostu wiedzą w ogóle, że mówią nieprawdę, ale mówią i tak. Ja jestem, kochani, przekonany, że większość z nas tego nie robi. Parę takich oczywiście miejsc się na pewno znajdzie i parę takich osób się znajdzie, to jasne. Ale w większości, kochani, uważam, że nie jesteśmy kłamcami takimi wprost, że po prostu, wiecie, fabrykują rzeczywistość. Tylko my ją lekko właśnie nieustannie podrasowujemy. Kochani, uwaga, takim podrasowaniem może być też negatywne mówienie o sobie. Bo ktoś zaraz powie, nie, ja tam zawsze piszę, że ja jestem najgorszy, w moim życiu jest wszystko nieudane, ja nigdy nie próbuję się pokazać z lepszej strony. Uwaga, kochani, bardzo często takie robienie z siebie największej ofiary świata. Widzę to czasem w niektórych komentarzach, kochani, pod filmami, nie? Jak ludzie właśnie piszą i ja już rozpoznaję te nazwiska, nie? I wiadomo, że jak zobaczę ten nick tego komentarza, to wiadomo, że tam będzie wszystko jest do chrzanu, mnie się nigdy nic nie udaje, Bóg mnie nigdy nie słucha, ja jestem beznadziejny do niczego. Kochani, to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie takie samo rysowanie rzeczywistości, żeby ktoś się nad nami użalił. Żeby ktoś spojrzał i powiedział, nie, tak naprawdę tak nie jest. Czyli znowu próbujemy zbudować pewną swoją wartość. Próbujemy zbudować, żebyśmy coś mieli. My musimy czymś zachęcić ludzi do pokochania nas. Kochani, te dwa mechanizmy, czyli wymuszanie właśnie taką, wiecie, bycia ofiarą i bycie beznadziejnym, to jest bardzo częsty mechanizm miłości, gdzie ktoś właśnie próbuje drugą osobę do siebie przyciągnąć, bo jej próbuje wmówić, jak bardzo ona jest beznadziejna i bez tej osoby, która z nią jest, ona sobie nie poradzi. Albo odwrotnie, jestem taki super, jestem taki ekstra, że ty nie możesz ze mną nie być, nie? Bo ja jestem taki wyjątkowy. Kochani, zobaczcie, to się dzieje w kółko, na randkach, w małżeństwach, w sensie w budowaniu związku, nie? Przecież my tam zawsze próbujemy pokazać, że jesteśmy trochę lepsi niż jesteśmy. To się dzieje na uczelniach, w szkołach, to się dzieje w kościołach non-stop, gdzie my cały czas próbujemy względem innych pokazać, jacy to jesteśmy lepiej wierzący albo mądrzejsi, albo odwrotnie. Ja to właśnie mam 1000 tylko wątpliwości i ja to w ogóle jestem najgorszy ze wszystkich. Kochani, uwaga, to są dwie strony dokładnie tego samego medalu, dokładnie tego samego. Jak mówi Pan Jezus, takie coś tym surowszą dostaną wyrok. I to nie chodzi o to, że Jezus nas teraz ukaże, tylko wyrok jest w tym twoim zachowaniu. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli ktoś się da złapać na to, nie? Ktoś się złapie na to i będzie pociągnięty twoją niezwykłością, nie? Albo będzie wręcz odwrotnie, pociągnięty litością nad twoją beznadzieją i dlatego będzie chciał z tobą być. Uwaga! No to wcześniej czy później albo pozna prawdziwego ciebie i okaże się, że to nie jesteś ty, że on po prostu pokochał kogoś innego, albo nawet jeżeli nigdy to nie wyjdzie i zawsze będzie mu się wydawało tej osobie, bo będzie, że on oszukiwał do końca życia, nie? Nawet może trochę nieświadomie, ale będziesz budował w niej lepszy obraz siebie, to uwaga, ten ktoś tak naprawdę nie będzie kochał ciebie, tylko będzie kochał ten wymyślony obraz ciebie. Pan Jezus dzisiaj dostrzega wdowę. Kobieta, która nie ma nic, a nawet to, co ma, mimo że to jest liche i beznadziejne, nie ma żadnego problemu, żeby to oddać. Kochani, zobaczcie, że my czasem mamy takie nawet śladowe ilości dobra albo śladowe ilości czegoś, to potrafimy się kurczowo tego trzymać. Ale chociaż to mam, chociaż to świadczy o mojej wartości, nie? Ona wszystko oddaje. Kochani, tam, gdzie jest, że ona, Pan Jezus mówi, że ona oddała wszystko, nie? Ze swego niedostatku, czyli nie próbowała być dostatkiem. Nie chciała powiedzieć, jestem dostatecznie warta kochania. Nie, powiedziała, ja nie jestem dostatecznie warta kochania, ale nie w tym właśnie wymuszającym sensie, nie w tym sensie, zobacz, jaka jestem bez... Zobaczcie, ona w ogóle z Jezusem nie wymieniła ani słowa. To jest w ogóle bardzo ciekawa Ewangelia. Ona nic, nie ma żadnego dialogu, nie, z Panem Jezusem. Ona po prostu robi to, co robi. Ona myśli, że nikt jej nie widzi. Ona tego nie robi dla kogoś. Ona nie chodzi z tymi dwoma groszami i mówi: patrzcie, jaka bidaka, bidaczka jestem, zobaczcie, wrzucę z tej mojej biedy do skarbony, zobaczcie jaka... Nie, ona po prostu se stoi w kolejeczce. Ona nie wie, że Jezus na nią patrzy. Ona nie robi tego po to, żeby on ją pochwalił. Ona po prostu stoi w kolejce i wie, że jest beznadziejna. W sensie, że nic nie ma, nie ma się czym pochwalić. Ale to, co ma, to nawet tego się kurczowo nie trzyma, czyli nie próbuje nawet tym, co ma. Tylko mówi: ja to ci oddam. Kochani, tam, gdzie jest to właśnie, że ona wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie, tam, gdzie jest utrzymanie, jest słowo jakby jestestwo, w sensie bycie. Czyli całą swoją tożsamość w ogóle wrzuciła. W momencie, kiedy przestaniesz szukać akceptacji u ludzi, w tym sensie właśnie, o którym mówię, nie? Bo oczywiście wszyscy, kochani, potrzebujemy akceptacji, to jest jasne. Tylko w tym sensie fałszywym. W tym sensie budowania siebie albo przez pozytywny obraz siebie, albo przez negatywny obraz siebie. To wtedy Bóg ci nada prawdziwą wartość. Czujecie, kochani, jakie to jest piękne, kiedy nagle się rozlega głos Boga, który mówi: nie ma tu piękniejszego człowieka od niej? Nie ma tu piękniejszego człowieka. Boże, ja bym chciał usłyszeć takie zdanie od Pana Boga. I ja oczywiście nieustannie próbuję to zrobić, bo ja próbuję mu to wcisnąć. Bo ja mu próbuję pokazać, jaki jestem pobożny, zobacz, jak się staram, zobacz, ile tych filmów nagrywam, zobacz, jak mi jestem kaznodzieją, zobacz, jak ja jeżdżę po Polsce, zobacz... O Boże, przypuszczam, że Pan Bogu się na wymioty zbiera, jak to widzi. I nie chodzi mi o to, że jak mnie widzi moje działania, tylko te moje starania ulepszenia siebie. A on mówi: Adaś, masz jakieś tam te dwa pieniążki, ten jeden grosz? On jest całkiem fajny. Oddaj mi nawet to. Oddaj mi nawet to, czyli nie buduj nawet na tym tego, kim jesteś. A ja wtedy przed całym światem powiem: patrzcie, patrzcie, kto to jest, patrzcie. Czy wy czujecie być pochwalonymi po prostu bezpośrednio przez Pana Boga, gdzie Bóg mówi: to jest właśnie człowiek, którego stworzyłem. To jest moje dziecko. Jaki on jest piękny. Bo w tym Jezusowym jest takie: Boże, jaka ona jest piękna. I ona myśli, że Bóg jej nie widzi, kochani. My często oczywiście tego też tak nie odczujemy od razu, że Bóg nas pochwalił. Bo zobaczcie, ona czy w tamtym momencie wiedziała, że ją Jezus pochwalił? No pewnie nie. Taki głos usłyszeć. Ale ona jest piękna. Ale on jest piękny. Dopóki będziemy udawać, dopóki będziemy grać, dopóki będziemy nieustannie sobie szykować inny obraz siebie, nigdy nie usłyszymy tego głosu. I oczywiście on nas kocha nawet z tym naszym udawaniem, żeby to było jasne, kochani. Tylko nie pozwalamy mu wtedy dotrzeć z prawdziwą miłością do nas. Wtedy mu każemy kochać to, co sobie tam stworzyliśmy, to, co wymyśliliśmy. A jeżeli ma kochać nas, to niech się nami zachwyci. Tą naszą biedą, tą naszą niedostatecznością, tą naszą dwumonetową groszowością. I to mu wystarczy. I on powie: jaka ona, jaki on jest piękny. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam najserdeczniej za to kolejne nasze spotkanie listopadowe, CNN-owe. Bardzo się z niego cieszę. Kochani, 1 lutego Uniesieni, Gliwice Arena, uwielbienie zupełnie nowe, zupełnie inne. Bardzo was zapraszam, nie może was tam nie być. Bilety w opisie. Nowa moja książka, prawdopodobnie jakoś już niedługo będzie wydrukowana, więc za chwileczkę będziemy ją wysyłać, a jest preorder, w sensie przedsprzedaż. Łaskawnik, czyli nowa wersja modlitewnika, albo raczej książeczki do nabożeństwa w wersji langustowej. Zajrzyjcie do Langusty, w sensie na stronę Langusty, do opisu pod filmem, tam znajdziecie linki. Serdecznie do tego zapraszam. Uważam to fajny prezent na przykład na święta. Kochani, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa!